Zapraszamy!
Audycja Raban, strefa młodych. Dołącz do nas. Róbmy Raban.
Audycje w radio bywają bardzo pouczające i edukacyjne, nie tylko na głębokie tematy wiary, ale można się nauczyć fajnych gier towarzyskich. O tym może zrobimy, ale inną audycję. Jakby coś, to wpalicie kiedyś do mnie, pogramy w jak? Cyferki?
Cyferki.
Fajne. Fajne. Natomiast powiedziałem tutaj wszystkim zebranym, miłym mi w studio, że schodzimy w głębie, jeszcze głębiej w tajemnicę cierpienia, męki i krwi pańskiej. Słuchajcie, konkordacja biblijna. To jest taka świetna pozycja. Znajdują się w niej różne hasła. Na przykład, nie wiem, prorok, pokój, niewiasta, niebo i krew. I macie tutaj, w tej konkordacji, w wododach wybranych haseł znalezione wszystkie fragmenty Pisma Świętego, które mówią na dane hasło, i to jeszcze są tak fajnie podzielone. Na przykład, przygotowując się do tej audycji, zajrzałem na hasło krew i jeszcze są, jest ona podzielona w taki sposób, że na przykład mamy w znaczeniu pobudki do złego, albo krew w znaczeniu pozbawienia kogoś życia, lub też w znaczeniu kary śmierci, albo krew środkiem oczyszczenia i krew Pana Jezusa. I tak powiem wam, że kiedyś każdy chyba przeglądał nasz modlitewnik Droga do Nieba i znajdują się tam różne litanie. To jest bardzo często trudna forma modlitwy, prawda? Mówimy nasze serce Jezusa, ono ma tam ileś tam tytułów i mówimy zawsze: zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, miłości, coś tam gorące, zmiłuj się nad nami, serce Jezusa, posłuszne, zmiłuj się nad nami. To też jest forma pobożności, którą ludzie rozważali, myśleli o tym sercu, jakie ono jest. I jest też litanie do krwi Pana Jezusa. Krew. W ogóle, jeśli spojrzelibyście na stare obrazy, szkoda, że nie przyniosłem ich ze sobą, byśmy do tej kamery, która tutaj jest, pokazali. Jest na przykład mistyczna tłocznia. Nie wiem, czy widzieliście obraz mistycznej tłoczni. Stoi Pan Jezus w takiej kadzi, w której taka jakby ogromna balia, do której wrzuca się winogrona i się je udeptuje i wypływa, po prostu się robi ten sok winy, prawda? To jest mistyczna tłocznia, jest coś takiego, że stoi tam Pan Jezus, ma na plecach krzyż i z góry Bóg Ojciec dociska go taką jakby śrubą i z Pana Jezusa tryska krew. Jest taki obraz, piszcie sobie, mistyczna tłocznia i z niego tryska krew i jakby wokół tej bali stoją ludzie, niektórzy są normalnymi ludźmi, inni na przykład w strojach kapłańskich, ci kapłani czy biskupi trzymają kielichy i łapią tą krew do kielichów, w sensie, że czerpią tą krew. W innych zaś obrazach, na przykład, skąd się w ogóle wzięła historia o świętym Graalu, nie? To właśnie poszukiwano tego kielicha z ostatniej wieczerzy, nie? Czyli po prostu już ciągnęło ludzi do tego mistycznego czegoś. Ale co chciałem powiedzieć? Właśnie o obrazach, gdzie jest krzyż, Panu Jezusowi z ran cieknie ciurkiem krew i stoją aniołowie, którzy do kielichów łapią tą krew. Znaczy, że to jest coś nieprawdopodobnie cennego i drogiego. A dobra, zostawię się to Pismo Święte, żeby najpierw, zanim wszystko wyjaśnię, zapytać się was, po prostu. Ludzi, że tak powiem, bez wykształcenia teologicznego, ksiądz Romek na razie cicho. Słuchajcie, jak wy patrzycie właśnie na krew pańską? Jest na Eucharystii, ksiądz na każdym mszy świętej podnosi kielich i mówi: bierzcie i pijcie z tego wszyscy, to jest bowiem krew moja, która za was i za wielu będzie wylana. I na przykład Boże Ciało, czy pierwsza komunia, święta jubileusze, kapłan zamacza kawałek ciała Pana Jezusa i podaje wam. Jak wy na to patrzycie? Pijecie krew Pana Jezusa? Zastanawialiście się kiedyś w ogóle nad tym?
No, oczywiście.
Myśleliście coś?
Pewnie, że tak, tam jest ukryta wielka moc Pana Jezusa i spożywając Jego ciało i pijąc Jego krew, w cudzysłowie, wiemy, że płynie w nas ta sama krew Chrystusa.
A czemu w cudzysłowie, ksiądz Romek, cicho? Czemu w cudzysłowie?
Czemu w cudzysłowie?
Pijemy Jego krew. Dosłownie, ja bym powiedział, pijemy dosłownie jego krew.
Dosłownie w takim względzie duchowym na pewno.
A nie fizycznym?
Fizycznym jest pod postacią wina, tak? Wina i...
Dobra, ja widzę, że już się zrobię, nie może wytrzymać.
I jeszcze chwilę mógłbym, nie?
Jeszcze chwilę. Okej, ale dobra, my na razie cicho. No to jak Krzysiu, Marta?
No ja właśnie, ja to bym się z tobą nie zgodziła akurat, bo wino jest wcześniej, a po przemienieniu to już jest krew. Słuchajcie, ja coś takiego słyszałam, taką opowieść, w którą jestem bardzo skłonna uwierzyć. Jeżeli człowiek jest człowiekiem wiary, to myślę, że dla niego to będzie dość jasne. Księża jakoś tam sobie odmierzają, tak? Wcześniej wlewają właśnie wino, którego jest więcej. Wody idzie kropelka, która ma tylko symbolizować to człowieczeństwo i nie ma być jej za dużo. No i słyszałam właśnie taką historię o księdzu, który gdzieś tam tego wina wlał więcej, a później jechał autem i miał kontrolę. Policja go zatrzymała i dostał alkomat, no, żeby dmuchnąć. No i wyskoczyło mu 0,0, bo on nie pił wina, tylko on pił krew Chrystusa.
To ja nie słyszałem o tym.
Znaczy mi się to wydaje, tutaj nie do Marty, do jej wypowiedzi, ale mi się to wydaje, że my chrześcijanie jesteśmy trochę wariatami. Ale dlaczego tak myślę? Bo patrząc po ludzku, nie, ale tak naprawdę, dobrze. Bo patrząc po ludzku, to wyglądamy jak wariaci, tak? Jakby przyszedł taki ktoś, który zupełnie bez wiary na mszę świętą, to po prostu coś niesamowitego. Klękają po prostu przed chlebem po prostu, nie? Piją wino.
No, przed winem to niektórzy klękają.
No niektórzy też. Mówią swoje jakieś występki winy gościowi, który siedzi, no w cudzysłowie, no, można powiedzieć, w szafie jakiejś. Dlatego w ogóle coś niesamowitego, nie? Myślę, że tutaj właśnie sednem jest wiara, nie? Że jeżeli nie uwierzymy w to, że tam jest żywy Chrystus i tak naprawdę... Że on tam jest po prostu i on działa przez sakramenty, że w mszy świętej tam jest naprawdę jego ciało i krew, to po prostu to wygląda jak po prostu jak jakieś coś, ci ludzie są nienormalni, nie? Ale tutaj jest chyba sednem, żeby uwierzyć w to, nie? Ale to jest taka łaska, żeby dostać taką wiarę.
Bez wiary się nie da, czyli bez wiary się nie da, no i ciągle kręcimy się wokół tego, że wiara musi być.
Na początku w ogóle to mamy w Piśmie Świętym, nie? Dzieje apostolskie, w ogóle Ewangelia, że to było zgorszeniem dla Żydów, głupstwem, dla Greków i tak dalej. I na początku chrześcijaństwo miało z tym straszne problemy właśnie, nie? W ogóle herezje na ten temat powstawały. Ale przeżywanie tego bez wiary, no to naprawdę może wyjść na kanibalizm, jakiś wampiryzm, nie? Że po prostu jeśli ktoś naprawdę tego nie rozumie, to tak Krzysiu mówi, to może się wydawać naprawdę dziwne, nie? Ale znacie w ogóle właśnie, ja myślę, że bez takiego wejścia w tradycje wcześniejszych wieków, kultury, z której my się rodziliśmy, kultury łacińskiej i greckiej, naprawdę będziemy mieli problemy, bo dla współczesnego człowieka, no to rzeczywiście może być dziwne, nie? Czemu my pijemy krew? A właśnie, tu się trzeba zastanowić, jakie znaczenie ma krew i miała krew, szczególnie dla tych ludzi żyjących 2000, a nawet wcale nie tak dawno, jak 2000 lat temu. Ludzi, którzy nie mieli jeszcze tak ztechnicyzowanego świata i społeczeństwa jak my. Wiecie w ogóle właśnie, jakie znaczenie ma krew i tak dalej? Jak czegoś symbolem?
Pewnie, że wszyscy wiedzą. Pani doktor to w ogóle.
Ja na przykład nie wiem właśnie, do czego ksiądz zmierza. Natomiast dla mnie krew to życie. Tak naprawdę krew nie krąży, nie ma życia.
I to krąży po ciele jeszcze.
Krąży po ciele, zdecydowanie. Po ciele. Jest potrzebne ciało, jedno i drugie.
Ciało i krew. No. A w ogóle to jest cudowna sprawa i cudownie jest to, no, trudno zarzucić Panu Bogu, że czegoś zrobił coś zrobił niecudownie. On to zrobił cudownie, że my mamy dzisiaj do czynienia z faktycznym ciałem i krwią Jezusa Chrystusa na ołtarzach całego świata. Jednocześnie nasze oczy widzą na zewnątrz chleb i wino. Jeżeli ktoś jest większym niedowiarkiem, to już mamy całą masę różnego rodzaju cudów eucharystycznych, tak, które się dokonały i tam, no, to wspaniałe cudowne cudowne rzeczy. No to już jest troszeczkę tych cudów, gdzie mamy potwierdzenie, prawda, fragmentu serca umierającego, to jeszcze w agonii. No i to jest tak cudownie podane, że ci, którzy pierwsi, jako pierwsi reagowali kiedyś tam w czasach początków chrześcijaństwa, oni wyobrażali sobie, że teraz co, siadają nad jakimś człowiekiem, z którego tryska krew i teraz pochylają się praktycznie jak wampiry nad nim. No. To nie jest tak. To jest cudownie, pięknie pokazane, wspaniale. I nie będzie rozumiał tego ktoś, kto gdzieś tam usłyszy z trzecich ust o tym, że gdzieś tam chrześcijanie coś takiego robią. Ale jeżeli spróbuje zrozumieć, wejdzie w to głębiej, zobaczy, doświadczy, no to się okaże, że tu, wychodząc od tego, co powiedziała Marta, że tu chodzi o życie. Chrystus przekazuje życie, chce żyć w nas. Chce abyśmy byli z Nim złączeni. No to tu się wyłoni jakaś wspaniała całość. Tak jak i mówiąc generalnie o cierpieniu, o tym przeżywaniu tego cierpienia, pokutach. Tylko ktoś, kto z zewnątrz nie jest zainteresowany w ogóle tym, nie spróbuje, nie zobaczy, nie dojdzie do tego, jakie są tego efekty, nie przeprowadzi takiego małego studium, no to on nigdy nie zrozumie. Dla niego to będzie coś odrażającego. Nie? Dlatego tu jest potrzebne, troszeczkę aktywności jest potrzebne.
Troszeczkę aktywności, małe studium z historii. Zatem zajmijmy się teraz kulturami. Spójrzmy na punkt pierwszy, Aztekowie i tak dalej, Inkowie. Oni, nie tylko zresztą oni, w Afryce, Azja, to spotkamy w wielu kulturach, gdzie serce, ciało Chrystusa, hostia, cuda eucharystyczne i to, co Pan Jezus mówił, w ogóle zresztą, to jest kawałek mięśnia sercowego, serca Pana Jezusa, nie? I w tych kulturach, o których wcześniej wspomniałem, wierzono, że właśnie serce jest centrum wszelkiej siły, mocy człowieka. I Aztekowie ze swoich wszystkich niewolników wojennych, których zbierali, dosłownie wyrywali serca, żeby je zjeść, żeby przejąć moc pokonanego przeciwnika. Podobne rzeczy dzieją się w Afryce, zresztą tam do dzisiaj pije się krew i tak dalej. To w ogóle są naprawdę niesamowite rzeczy, jeśli się poczyta o tym, co kultury w świecie żyją, przeżywają i jak myślą.
Strach jechać do Afryki.
Zawsze tak było, że właśnie serce i krew jest czymś nieprawdopodobnie bogatym, mocnym mistycznie i duchowo. W każdej kulturze świata, jeśli po prostu na to spojrzycie, to krew właśnie, jak to było wcześniej powiedziane, ma niebywałą moc, nie? Zobaczcie, nawet u nas to dalej żyje, nie? Chociaż często się nad tym nie zastanawiamy. Mówimy na przykład, tak, to jest moja krew, nie? Zachowuje się jak ja, albo coś tam, jest podobny do mnie, nie? Moja krew. Albo na przykład, że ktoś, w ogóle krew już w tradycji typowo takiej naszej, można powiedzieć judeo-chrześcijańskiej, krew to jest właśnie życie, tak jak Marta powiedziała, nie? Z tym nam się to kojarzy. Bez krwi usychamy, nie? Nie masz krwi, nie ma w tobie życia, nie? I taka też jest ta symbolika. Krew ożywia. I w całej tradycji biblijnej krew ma właśnie takie przesłanie, że jest w ogóle symbolem, synonimem życia, dlatego Żydzi nie mogli jej pić ze względu na to, że dla nich to było właśnie takie, że jeśli pijesz krew, no to pijesz czyjeś życie, tego nie można było robić, to była absolutna świętość, nie? I Chrystus po prostu przełamuje to, dając nam swoją krew i mówi, pijcie. Przełamuje to coś, to było dla Żydów po prostu wielka rewolucja, nie? Coś, co było absolutną świętością, krew, w ogóle nie można tego było dotykać, bo tam nawet jakieś pambo, jakieś kary tam były wcześniej nadane na to i nagle sam Bóg zmienia tą zasadę, którą dał, że nie wolno pić krwi, bo w niej jest życie, to jest absolutna świętość, coś niebywałego dla mnie. On jeszcze daje nam swoją krew, w ogóle boską krew, nie? Żydzi nie mogli nawet ze zwierzęcia żadnego pić, to było niedozwolone, krew zwierząt, nie? I teraz sam Bóg daje swoją krew, coś
no,
w ogóle...
To jest krew Zbawiciela, krew Zbawiciela, no jeżeli człowiek to zrozumie, że to jest krew Zbawiciela, no to nie ma o czym mówić w ogóle, to jest, przepraszam za takie sformułowanie, towar najwyższej jakości, najbardziej pożądany. Chrystus dzieli się życiem i to życiem, które wykracza bardzo mocno ponad życie takie zwykłe ludzkie, życiem wiecznym, dzieli się z nami, on to daje. No to inaczej można spojrzeć wtedy na rzeczywistość Wieczernika i te słowa, które stanowiały sakrament kapłaństwa, no coś niesamowitego wtedy. My możemy mieć udział, my możemy się tym żywić. Ta krew, która daje życie nie tylko fizyczne, ale i ponadfizyczne, duchowe, wieczne, no to ona zaczyna krążyć w nas, może być w nas, nie?
Chrystus też powiedział, kto nie będzie pił krwi, ten nie będzie miał życia w sobie, nie?
Tak, dokładnie.
A ja myślę, że to warto dodać na przykład dla takiej wiedzy, no dlaczego dzisiaj generalnie spożywamy tylko ciało Pana Jezusa i są nieliczne sytuacje takie kameralne, które mogą nam pozwolić na to, żebyśmy spożyli ciało i krew Pana Jezusa. Kto wie?
Powody praktyczne?
Powody, no, ale jakie? Kieruję pytanie, może ktoś się zastanawia teraz przed radioodbiornikiem w ogóle nad tym, więc centralnie też nie chcemy tutaj od razu dać odpowiedzi takiej. Może wspólnie się zastanowimy właśnie, dlaczego tak nie jest. No, kto pije moje ciało, Krzysiek mówi, kto spożywa moje ciało, pije moją krew, ma życie wieczne, no to my możemy powiedzieć, holo, no sorry, no to my nie mamy nigdy szans na życie wieczne.
To u mnie jest sucho, a tylko ciało. Czemu nie dają mi krwi Pana Jezusa?
No właśnie.
Myśleliście na tym?
Pewnie ksiądz Romek nam powie.
Jak ładnie poprosicie.
Prosimy.
Może za długo by to trwa.
Nie, no oczywiście czas antenowy jest cenny, ale to jest też ważna sytuacja, tam są względy. Dzisiaj mamy względy praktyczne, są bardzo ważne. Po pierwsze, że no proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w czasie największych świąt, gdzie uczestniczy jednak masa ludzi w nabożeństwach, jak długo trwałoby rozdzielanie Komunii Świętej, ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, ze względu na którą zaniechano kiedyś rozdawania Komunii Świętej, rozdzielania pod dwoma postaciami, dlatego że bardzo łatwo wtedy o profanację. Kapłani doskonale wiedzą, że udzielając nawet przez zamoczenie ciała pańskiego w krwi Komunii Świętej, można bardzo łatwo gdzieś krople uronić. Bardzo łatwo krople można uronić. I teraz przy okazji komunikowania podchodzi jakaś kobieta w szalu i to gdzieś kapnie tam na szali. Co teraz zrobić? Poprosić o szal, żeby go, że ja, przepraszam panią, ja upiorę, przyniosę jutro, w jakim płynie pani uprać, jakie pani lubi, prawda? Nie, i tak, no co mam teraz zrobić? Albo puścić, tak? Z kobietą, z ciałem, z krwią Chrystusa w jej szalu, prawda? Były to względy, które decydowały, bo bardzo łatwo było profanację, niezamierzoną nawet profanację, ale jednak mimo wszystko te krople krwi chyba kapały gdzieś tak, jak kapać nie powinny.
Widziałem gdzieś nawet taki obraz, ktoś zrobił już taką grafikę, jak ludzie podchodzą, właśnie ksiądz daje komunię i wszędzie po prostu było dużo krwi, nie? Na podłodze, gdzieś na jakimś człowieku i tak dalej, nie? Że gdyby nie było tej osłony znaku, nie? Wyobrażacie sobie, jakby to wyglądało, gdyby Pan Jezus nie ukrył się pod postacią chleba, ksiądz podchodzi z takim kielichem mięsa. Wyobrażacie to sobie? Albo taki rzeczywiście posmak krwi, gdyby był, a nie ten taki słodkawy.
Znaczy, ja kiedyś tak myślałem. Jak byłem małym, początkującym ministrantem, to ja myślałem, że tam jest takie w kielichu ksiądz ma taką gęstą krew, prawda? Oczywiście ona mi jakoś tak w wyobrażeniu smakowała ładnie. Bardzo chętnie życzyłbym sobie, żeby on mnie poczęstował tym, no ale wtedy jeszcze o komunii nie myślałem do końca. Takie miałem wyobrażenie. Ale już się zmieniło.
Całe szczęście.
Słuchajcie, tak w ogóle powiem wam właśnie o tym. Teraz pozwólmy, żebym przemówił trochę Pismo Święte. Powiem wam, że bardzo często myślimy właśnie o zbawieniu, odkupicielu, że Pan Jezus to zrobił, nie? Ale za chwilę przeczytam wam, jak wiele zrobiła krew Pana Jezusa. Potrzymam was w napięciu. Przeczytam po przerwie.